Kiedyś myślałam tak, co ja komuś będę opowiadała w jakichś wywiadach o sobie, przecież ja to chcę napisać i to mi przeszkodzi. Nieprawda, bo każdy zadaje inne pytania, bo każdy ma jakąś inną koncepcję. I w rezultacie cudze prace mnie służą. Nie to, że mnie ograniczają, poszerzają.
Reporterka przeszłości.
Jest.
Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
To jest ta część ocalona zdjęcia, bo ono było większe oczywiście, a to zdjęcie ocalało w swojej całej postaci. Z roku 1924.
To jest pani mama?
Tak, i jej brat. Przyszło z Nowego Jorku, oczywiście tu by nie ocalało, ale ja mam w ogóle sporo zdjęć i jakoś pod tym względem się udało. I takie moje zdjęcie z Białegostoku, które jest zawsze tam gdzieś pokazywane, to było zrobione takie 2-3 miesiące przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, posłane na Syberię. I moja ciocia je przechowała. Taka dziewczynka, 9-letnia, już nie pamiętam, taka sukieneczka z jakimiś bufkami. Więc do zdjęć miałam szczęście, do innych rzeczy niekoniecznie. Ja uważam, że dziennikarstwo jest najlepszym zawodem świata. To znaczy, można oszaleć oczywiście z niewygód, no bo trzeba jeździć, być na zawołanie w różnych sytuacjach. Naprawdę łączy chyba pracę fizyczną z pracą myślową i w tym jest urok właśnie. To znaczy, jak pracowałam na przykład w bardzo nieważnym piśmie, nieznanym, ale jechałam w teren, to było cudo, bo każdy człowiek niesie dla nas jakąś przygodę, spotkanie z nim. Gdzieś po wioskach, po małych miasteczkach. I tak jak pani dziś przyjechała, no jedzie się gdzieś, nie wiadomo, co się zastanie, jakich ludzi, jakie sytuacje. I w jakim by się nie było piśmie, to kiedy się już było w terenie, to się było samemu ze sobą. To znaczy, nikt nie mógł nami pokierować, więc jakaś forma wolności też, wolności wyboru, no to tak powiedziałam pani o tym, co lubię i w sercu mi siedzi. Piszę, ale od prawie 20 lat ciągle o tych sprawach żydowskich. Ale oczywiście, gdybym nie była tą dziennikarką, to bym tego nie umiała robić. I nazwałam siebie reporterką przeszłości. Ja się bardzo wyżywam też w tym inspirowaniu znajomych, nieznajomych do pisania o sobie, o tych przeżyciach okupacyjnych, bo ja pracowałam między innymi w piśmie, które się nazywało Inspiracje. I naprawdę to do mnie pasowało jak ula z tym, że to było pismo, które powstało w czasach stanu wojennego, kiedy tak troszkę się obluzowało. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jak myśmy to mogli robić w okresie stanu wojennego? Po prostu takie pismo nam stworzono, dlatego że myśmy wszyscy byli członkami Solidarności i myśmy wszyscy stracili pracę w czasie stanu wojennego, bo tak musiało być.
Pani jest stąd, pani jest warszawianką.
Tak, ale ja się urodziłam w Łodzi. Rodzice wtedy nie mieli w Warszawie jakiegoś lochu, a tam mieszkała moja babcia. Bardzo taka niezwykła osoba, bo babcia Michalina, matka mojej matki, wtedy, kiedy ja się urodziłam, to była po prostu nauczycielką polskiego, ale w ogóle babcia była wielką rewolucjonistką, o której piszą w słownikach rewolucjonistów, ale to w ogóle była taka typowa emancypantka, ja bym powiedziała. I to potem poszło w tą rodzinę i dopiero wnuczka jest wyzwolona z tego, z czego ja się bardzo cieszę, że ona nie ma skłonności do bycia emancypantką. To jest tak, że moja matka była komunistką, ale ja się tego nie wstydzę, bo to było dla innych, wszystko dla innych. Trochę za daleko ona w tym poszła, jak się wyrzekła spadku, mając dziecko. Więc ja się urodziłam w Łodzi i oczywiście jak tylko rodzice mogli tutaj dostać mieszkanie, to zamieszkałam z rodzicami w Warszawie. W każdym razie przed wojną już byłam dzieckiem Warszawy. A ojciec zapowiadał się na bardzo wybitnego historyka. I przed wojną, mimo że bardzo młody człowiek, zdążył napisać kilka prac, które do dziś są czytane przez studentów historii. Ojciec zrobił doktorat, sprawa włościańska w powstaniu listopadowym, bo ojciec w ogóle pisał bardzo o powstaniach polskich. Nie tylko pracował naukowo, ale był pasjonatem. Nie było chyba w nim miejsca na to, żeby się specjalnie zajmować dzieckiem. Zresztą ci ojcowie przedwojenni na ogół tacy byli. Oni to pozostawiali kobietom. Ale był bardzo dobrym ojcem, dlatego że ilekroć wydrukował gdzieś coś, to przynosił mi marcepany. To u mnie znowu coś? Telefon nie wyłączyłam. Zaraz ja go wyłączę w całości. W 1939 roku miałam 7 lat. Pierwszą moją stratą wojenną to był miś. Wpadł pocisk do tego mieszkania, gdzieśmy się znajdowali i ten pocisk mnie oszczędził, ale misia nie. I rozpałatał go. A ja już miałam dla niego zapasy wojenne przygotowane, bo jak dorośli piekli chleby, to ja poprosiłam i upieczono mi takie dwa małe bocheneczki chleba dla niego, żeby on też miał. Więc myśmy w 1939 roku jesienią z moją mamą wyruszyły w ślad za ojcem i znalazłyśmy się w Białymstoku. Kiedy myśmy wylądowały na tej stronie sowieckiej, to dla mnie nie miało żadnego znaczenia, bo ja, o ile byłam bardzo wychowywana w polskiej kulturze, bajkach, o tyle nie byłam wychowywana w takim duchu, że ważna jest niepodległość, że istnieje w ogóle takie zjawisko jak niepodległość. Ja myślę, że ja tego słowa nie znałam w ogóle. Także nie odczuwałam tego, że to jest okupant, że to jest jakiś obcy najazd. Trudno było o żywność. Chodziłam do szkoły i było mi niedobrze, ponieważ nie było całej tej rodziny, którą byłam w Warszawie przed wojną otoczona. Ojciec znikał na całe dnie, bo on bardzo dużo pracował. Moja mama też była właściwie zajęta. Prawdopodobnie chyba uczyła tam historii, bo łaciny ruscy nie uznawali. W każdym razie przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej ja byłam na koloniach pod Augustowem i jak ja wróciłam, rodzice już nie mogli się ewakuować do Rosji, tak jak całe ich środowisko się ewakuowało i byli potem w Moskwie. Oni czekali na mnie, ale kiedy ja już dotarłam do Białegostoku z tych kolonii, to mojego ojca już nie było w domu. I ja zapytałam moją mamę, gdzie on jest, a ona powiedziała, dostał powołanie do wojska. I na tym się ta sprawa zakończyła. Prawdopodobnie wyszedł z Białegostoku i musiał gdzieś na drogach zginąć. Ale nikt nie wie, gdzie i jak. Po prostu myśmy zostały wtedy same z moją matką. To był czas, kiedy Niemcy wzywali ludność miejscową, żeby donosiła im, kto współpracował z władzą sowiecką. I na tej fali przyszli po moją mamę. Zabrali ją, ona twierdziła, że to jest tylko nieporozumienie, to pewnie mnie tak pocieszała. I w ten sposób zakończył się jej udział w moim życiu, bo ona została zabita w pierwszej być może akcji, która się odbyła w Lasach Pietraszy, ale to również mogło być gdzie indziej.
I pani w tym mieszkaniu została sama?
Nie, bo Niemcy je zaplombowali. Wzięła mnie ta właścicielka tego domku i w momencie, kiedy już tworzyli to getto, to kazano te wszystkie dzieci tam skierować i ona mnie tam zapisała, bo to była taka zbiórka na jakimś placu, nie pamiętam już jakim, ale to nawet była fotografia w tym piśmie IPN-u, gdzie stoją ci ludzie i czekają na przydział do getta. To ja tam też byłam, właśnie z tą panią Zamojską i właśnie tak się tam znalazłam, w tym domu dziecka. Mój wujek, który był taką wspaniałą postacią mego życia, będę o nim pisać jeszcze, bo to naprawdę trzeba, on bardzo się mną zajmował. Moja matka przed zabraniem jej przez Niemców tylko wbijała mi do głowy, że on mieszka na ulicy Elektoralnej 12, a ja muszę z nim nawiązać kontakt. I tak się złożyło, że w tym domu dziecka mówiły wychowawczynie o tym, że mają jakąś okazję do Warszawy, ktoś jedzie, może wziąć listy, coś. Ja napisałam do niego list, który do niego dotarł. I rodzina się złożyła, bo to cholernie kosztowało prawdopodobnie, że taka pani Polka, która przewoziła żydowskie dzieci, nielegalnie oczywiście, bo nam nie wolno było ani w pociągu być, ani opuszczać tego terenu getta, ani nic. I ona przyjechała po mnie, mnie wzięła i przewiozła mnie do Warszawy i tam oddała mnie w jego ręce, bo ja stosunkowo wcześnie opuściłam to getto i ja nie widziałam ani trupów na ulicach, ani umierających z głodu ludzi, nie. I po prostu białostockie getto to był dla mnie okres takiej pełnej swobody, że ja latałam po tym getcie. Nikt mnie nie pytał, kiedy ja wrócę, czy wrócę. Ja sobie nie zdawałam sprawy w ogóle, co to jest i do czego to zmierza. No w getcie warszawskim widziałam trupy nakryte gazetą czy papierem pakowym. Ale ja nigdy nie widziałam, jak ten człowiek umierał. Miałam może za mało wyobraźni, żeby to głęboko przeżyć. Ale kiedy były już te akcje, że ludzi zawożono na Umschlagplatz, mój wujek zaczął montować moje wyjście z getta. Ja oczywiście o tym nie wiedziałam. Pewnego razu zaprowadził mnie do tego domu, gdzie był Korczak z dziećmi. Tam była pielęgniarka, która miała przepustkę na wyjście z getta na aryjską stronę. I ta kobieta mnie wyprowadziła z getta. Jacek był w kontakcie ze swoimi polskimi przyjaciółmi i między innymi przyjaciółką mojej matki, Jadwiga Deneka, działała w tym podziemnym PPS-ie, ale w tym PPS-ie, który był komunizujący raczej. I teraz tak, wszystko było zorganizowane.
Ale pani to znowu, pani Katarzyna, opowiada jak o kimś.
Bo ja tego nie przeżywałam w ogóle.
W ogóle?
W ogóle. Dlatego, że ja byłam...
Musiała się pani żegnać z babcią i z wujkiem,
nie,
tak?
Nie pożegnałam się z nikim właśnie, niestety. Oni to traktowali, jak gdybym ja wyszła na dzień, na tydzień, nie wiem. Oni mi nie powiedzieli, że ja wychodzę na stałe, że to zaczyna się inna zupełnie sprawa w moim życiu. Mnie nie uprzedzono. I teraz tak, ta pielęgniarka oddaje mnie w ręce tej Basi warcianki, też pielęgniarki. Z kolei ta Basia bierze mnie za tą rękę. Idziemy do tramwaju, który nas zawiózł na koło. A tam czekała przyjaciółka mojej matki, która tam mieszkała. Dostałam inną metrykę, uczyłam się tych modlitw. I kiedy już byłam dojrzała chyba do tego, żeby trafić w to środowisko katolickie, to zostałam oddana do takiego pogotowia dla dzieci imienia Bodłena. Zostałam przewieziona do Turkowic, to miejscowość na Zamojszczyźnie, tam w głębi lasów, jak na okupację. To mi było bardzo dobrze, bo ta zakonnica, której podlegałam, była osobą o wielkich talentach wychowawczych, wielkich, niebotycznych. Urządzała nam takie popołudnia, tam nie było światła elektrycznego. Śpiewało się, godzinami się śpiewało, to było bardzo fajne. Albo przedstawienia teatralne robiła. Ona tworzyła poczucie bezpieczeństwa, nie tyle warunki, bo ona nie mogła stworzyć innych warunków niż były, ale właśnie dawała poczucie bezpieczeństwa. Przychodzili tam Niemcy w odwiedziny do tych sióstr i jeden Niemiec jej powiedział, gdybym ja tak siostry nie lubił, to by już dawno w tym rowie ze swoimi Żydówkami leżała. Też byłam bardzo wierząca, bo to się udziela. Szczególnie dziecku. I to było naszym płaszczem ochronnym, bo nie tylko moim. I bardzo dużo osób pozostało przy chrześcijaństwie bardzo szczerze. Ale dla mnie to stało się inaczej. Najpierw ja się oczywiście upoiłam tą ideologią, która była panująca w latach 50., więc w nic nie wierzyłam, ale Później, no jestem osobą wierzącą, tylko bez takiego przydziału do tego czy innego kościoła czy zgromadzenia. Po prostu w domu nie było żadnych elementów, ani świątecznych, ani innych. Ta izolacja od żydostwa wyszła paradoksalnie nam na zdrowie. Moi koledzy ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Polsce, to są wszystko z asymilowanych rodzin, bo inne nie miały szansy ocalenia żadnej. Ale teraz to ja nie jestem taka zachwycona tym, że ja nie znam języka jidysz, że ja nie brałam udziału w żadnych takich nabożeństwach, więc byłam hodowana tak na wolnomyśliciela, a to według mnie dla dziecka nie jest dobre. I moim zakonnicom zawdzięczam to, że zostałam związana w jakimś sensie z wiarą i Bogiem, bo one dały więcej niż ocalenie. One też dawały pewną duchowość. Ten ksiądz, który dał tę metrykę, był na tyle mądrym człowiekiem, że to jest metryka dziewczynki, która już nie żyje i to była prawdziwa jej metryka. Więc nikt nie mógł zakwestionować, to było niesamowite. I mam jeszcze studia jako Irena Dąbrowska, niestety, bo ja dopiero dojrzewałam do tego, żeby to zrzucić. To strasznie długo trwało. W latach późnych 60. to zdołałam zrzucić. Ale to było strasznie trudne. I organizacyjnie, i wewnętrznie. Strasznie trudne. Ale moi koledzy pozostali przy okupacyjnych nazwiskach i imionach. Mnie się to wydawało właśnie takie nieautentyczne. Ale dobrze mi mówić, bo ja nie miałam żadnego żydowskiego imienia, które by z daleka zapowiadało, że idzie Sara. I nie miałam też nazwiska, które wprawdzie jest żydowskie, ale nikt tego nie czuje, bo to od Melek, Meloch, król, ale to trzeba wiedzieć. Ja tą metrykę niestety zniszczyłam,
może 40 lat temu, nie wiem, nagle trafiłam na nią w papierach i pomyślałam sobie, że ona jest winna wszystkiego złego w moim życiu, więc na drobny maczek poszło. A teraz żałuję, oczywiście. W każdym razie czepiałam się, bo przecież ona mi pozwoliła przeżyć wojnę, więc to taka głupota niesamowita. Głupot takich nie brakło w moim życiu. Przede wszystkim to było życie bardzo samotne, ale to nie znaczy, że mi z tym było dobrze. I teraz tak pielęgnuję te związki z ludźmi. Mam koleżanki, one nie wiedzą, jak się nazywały naprawdę, więc w ogóle nie wolno mi narzekać, bo mam jakąś tradycję, mam karty mojej matki do rodziny w Ameryce, pisane z Białegostoku. Wiem, co moi rodzice robili, czego chcieli. Nie, no jestem raczej uprzywilejowana w tej grupie. No ale każdy z nas chce więcej. No to tak dobrze nie ma, żeby było to więcej. Ja wcale nie zauważałam tego, że ktoś dla mnie ryzykuje życiem. W najmniejszym stopniu o tym nie myślałam. Ale po latach tak. I tak się szczęśliwie złożyło, że razem z kolegami to udało nam się zdobyć 4 medale sprawiedliwych dla naszych zakonnic. A powinno być jeszcze więcej, oczywiście. Tylko myśmy już nie mieli cierpliwości, bo tam jest straszna biurokracja, jak w Polsce, zupełnie. To są moi rodzice.
Ale szałowy strój jaki.
Moja mama lubiła się stroić. A to jest mój wnuk, ale był młodszy wtedy. Ale ja uwielbiam to zdjęcie. Tak, a to jest ślub mojej córki w Nowym Jorku.
Wnuczki.
Wnuczki, no widzi pani, tak się mylę, bo ona pełni funkcję mojej córki, rzeczywiście.
Piękna dziewczyna.
Tak, ale właśnie ma tyle zalet też, taka jest kochana. Moi bliscy uparli się, że ja będę żyła. Taki mam dług w stosunku do nich, że moje życie musi być też coś warte. Bo jeżeli oni oddawali to życie i ryzykowali życiem, ale nie tylko moi bliscy, bo również zakonnice, bo również pielęgniarka z Woli, bo Jadwiga Deneka i wiele takich osób było po drodze, to szalenie zobowiązuje. Nie sposób się wywiązać z tego, bo tak, jeżeli chodzi o zakonnicę, to ja już nad tym myślałam 100 razy. To jest taki pewien paradoks, bo chcę się odwdzięczyć, ale praktycznie nie mogę. Bo co to jest, że zorganizuję jej wyjazd do Izraela? No, rzeczywiście była moja zakonnica i to było cudowne dla niej, bo mówiła, wiesz, chodziłam tymi ulicami, co Pan Jezus chodzi. Ale co to wszystko znaczy? To nic nie znaczy w stosunku do uratowania komuś życia. Nie ma tej monety, którą by można odpłacić. Po prostu taka moneta nie istnieje na świecie.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej, reporterka przeszłości. Bohaterką audycji była Katarzyna Meloch.